Witamy, a gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM jest wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam słuchaczy.
Pamięta pan konkret numer 64? 100 dni, 100 konkretów na 100 dni rządów Koalicji Obywatelskiej?
No tak, proszę. Z numeracją to tak proszę mnie zwolnić, to, oczywiście.
No, ale na pewno pan pamięta, bo to chodzi o konkret, który brzmi: rozliczymy wszystkie afery Daniela Obajtka, w tym sprzedaż udziałów Rafinerii Gdańskiej. No i jak są realizacją?
No i dzisiejsza konferencja Prokuratury Krajowej jest tego najlepszym potwierdzeniem, że to śledztwo się przede wszystkim toczy, trwają czynności.
Ale jakie czynności? To kiedy będzie przesłuchany Daniel Obajtek, pan to wie?
No, to wie na pewno prokurator prowadzący, który ma plan śledztwa przed sobą, szef jednostki. Ale było widać, że prokurator krajowy, też taki nieingerujący w każde oczywiście postępowanie, przedstawił ogólny zarys tych trzech głównych toczących się postępowań, wskazując jednocześnie, że pewnie obecność pana prokuratora, pana byłego prezesa Orlenu, pana Daniela Obajtka, obecność w prokuraturze będzie, jeszcze nie wiadomo w jakim charakterze.
No tak, ale na razie z tego przynajmniej, co mówi poseł Szczerba, Daniel Obajtek jest za granicą i prokuratura będzie czekać na jego powrót z zagranicy, rozumiem, żeby go przesłuchać.
No, przede wszystkim prokuratura musi ustalić rzeczywiście miejsce pobytu, jeżeli będzie wzywany, czy to w charakterze świadka, czy w charakterze osoby, której mają być postawione zarzuty, to oczywiście jest kwestia do rozstrzygnięcia, no to będzie wzywany. Jeśli będzie się stawiał, zawsze jest instytucja do prowadzenia.
Sprawa jest czysto polityczna, tu nie chodzi o żadne audyty, a o szukanie na mnie haków. Tak mówi Daniel Obajtek. Jak pan traktuje te słowa?
Niepoważnie, no ale obrona ma do tego prawo. Natomiast na Danielu Obajtku ciążą bardzo poważne takie zarzuty, w stosunku do których toczą się oczywiście te postępowania przygotowawcze w prokuraturze, i no ma prawo pisać na Twitterze cokolwiek chce, nawet jeżeli jest to nieprawda. I to wszystko zostanie zweryfikowane.
Ale doszło do takiego gwałtownego przyspieszenia w tej sprawie, bo jeszcze to mam marzec 2024 roku, 5 marca. Mówi Donald Tusk tak: istnieją uzasadnione obawy, że w związku z działalnością tej spółki Polska będzie narażona na bardzo poważne kłopoty. Obawy tych, którzy ostrzegali władzę przed działalnością i charakterem tej spółki, będą w najbliższych dniach przedmiotem poważnych analiz i poważnych działań. To jest 5 marca. Dzisiaj mamy ostatni dzień kwietnia i Daniel Obajtek nie jest przesłuchany, mimo że było też przeszukanie w jego domu, i zastanawiam się, skąd to nagłe przyspieszenie w tej sprawie.
Dzisiaj po prostu mieliśmy informację taką bieżącą. To nie jest kwestia, że jest jakieś nagłe przyspieszenie. Pojawił się artykuł opisujący sytuację dotyczącą przekazania środków w wysokości ponad 1,5 miliarda złotych na rachunki spółki szwajcarskiej, więc była też taka potrzeba, żeby wyjaśnić, na jakim etapie są poszczególne postępowania dotyczące Orlenu.
Ale chcę powiedzieć, panie ministrze, że gdyby nie było tego artykułu w Onecie, to by nie było postępowania?
To by może nie było dzisiejszej konferencji prasowej, tak? No, postępowania się toczą, one się nie toczą od wczoraj, ani od kilku dni. To są postępowania, które się toczą od tygodni lub też od kilku miesięcy.
No nie, z miesiącami bym nie przesadzał, bo 16 kwietnia nowy zarząd Orlenu poinformował o stratach OTS-u, czyli o tej spółce.
A to mówimy o tym postępowaniu.
Tak, i zgłosił sprawę do prokuratury.
No jeśli mówimy o tym postępowaniu akurat, no to ono prowadzone w prokuraturze regionalnej w Warszawie, jak dzisiaj słyszeliśmy, zawiadomienie wpłynęło kilka tygodni temu, natomiast inne postępowania, jak chociażby te dotyczące przejęcia Lotosu, sprzedaży udziałów, czy tam akcji Saudi Aramco, to się już toczą jednak od kilku miesięcy.
A czy nie byłoby tej dzisiejszej konferencji Prokuratury Krajowej i przedstawicielki Prokuratury Regionalnej, gdyby nie to, że na dywanik zostali wezwani minister sprawiedliwości i minister koordynator?
No to, a to jest tak, jak powiedział pan premier, że jest potrzeba, żeby publicznie zakomunikować, na jakim etapie są te postępowania, żeby wszyscy ci, którzy uważają, że w tych sprawach się nic nie dzieje, wręcz przeciwnie, w tych sprawach się dzieje bardzo dużo i tylko po prostu trzeba to na bieżąco czasami zakomunikować i tyle. No, te sprawy są poważne i się po prostu muszą toczyć.
Tylko ja mam problem z ustaleniem, jaki jest priorytet, bo z jednej strony pani prokurator z prokuratury regionalnej mówi, że trzeba czekać, bo sprawy są trudne, bo są zawiłe i dosyć duże, a z drugiej strony premier mówi, trzeba się spieszyć, tu nie ma na co czekać. To w takim razie, gdzie to co jest najistotniejsze?
Tylko jedno oczywiście nie wyklucza drugiego. Z jednej strony trzeba absolutnie jak najszybciej te sprawy wyjaśnić i chociażby w taki sposób jak dzisiaj, kiedy usłyszeliśmy, na jakim etapie są postępowania, ile jest tych śledztw tak zwanych głównych, ile jest spraw, które są w tej chwili w analizie, a też dotyczą spółki Orlen. I te sprawy się oczywiście toczą. To w jakim charakterze Daniel Obajtek zostanie wezwany wezwany do prokuratury jest oczywiście decyzją prokuratora prowadzącego, bo jeżeli miałby usłyszeć zarzuty, no to pod znakiem zapytania jest pod znakiem zapytania sens słuchania go w charakterze świadka oczywiście, tak? Więc te postępowania się toczą i one, tak jak gdzieś zostało podkreślone i tak jak mówił wczoraj czy przedwczoraj minister Siemoniak, one są absolutnie priorytetowe dla organów ścigania.
A jeżeli na pańską wiedzę z Ministerstwa Sprawiedliwości te zarzuty, czy to, co może usłyszeć Daniel Obajtek, to bardziej go będzie stawiało w roli świadka, czy bardziej w roli
podejrzanego? Nie chciałbym za pośrednictwem mediów odnosić się do toczących się w ten sposób postępowań.
To wezwanie wczoraj ministra Bodnara i ministra Siemoniaka do Donalda Tuska, czym dokładnie było spowodowane?
Nie brałem udziału w tym spotkaniu, oczywiście. Więc mogę oczywiście odnosić się do takich przekazów, które wszyscy znamy, no ale sprawa spółki OTS, osoby, która pełniła tą funkcję prezesa zarządu, te doniesienia, jeżeli chodzi o powiązania tej osoby z organizacjami terrorystycznymi, wzbudziły uzasadnione obawy, stąd też była potrzeba wyjaśnienia, na jakim etapie są poszczególne postępowania.
A czy Donald Tusk jest zadowolony z tempa zmian w wymiarze sprawiedliwości?
No, mieliśmy okazję mieć wystąpienie pana premiera chociażby przy okazji debaty nad wotum nieufności dla profesora Bodnara. Wypowiadał się o działaniach pana ministra bardzo dobrze, więc mam nadzieję, że nie tylko pan premier oczywiście, na co oczywiście zależy, ale przede wszystkim Polki i Polacy są zadowoleni z działaniami pana ministra Bodnara.
Może premier nie miał przed sobą tego harmonogramu, który za chwilę przedstawimy słuchaczom. A jeszcze chciałem pana zapytać, zanim pożegnamy słuchaczy RMF FM, czy minister sprawiedliwości będzie respektował postanowienie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie prezesów i wiceprezesów sądu? Tam chodzi o wydanie zabezpieczenia w tej sprawie.
Ale proszę zauważyć, co to jest za postanowienie i czy w ogóle Trybunał Konstytucyjny w tej sprawie ma kompetencje, żeby się wypowiadać, tak? Znaczy to, że Trybunał Konstytucyjny w obecnym kształcie działa w momencie, kiedy zaprzyjaźniona Krajowa Rada Sądownictwa, na wskroś upolityczniona, potrzebuje pomocy, albo politycy PiS-u potrzebują reakcji Trybunału, to wtedy Trybunał działa, a czy my w tym studiu siedząc potrafimy przytoczyć jakieś orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, które stanęło w obronie obywateli, mielibyśmy z tym duży problem. Tak więc naprawdę nie traktujmy poważnie tego, co się dzieje w Trybunale w tej chwili.
Czyli rozumiem pańskie słowa w ten sposób, że Ministerstwo Sprawiedliwości czy Minister Sprawiedliwości nie będzie respektował tego zabezpieczenia.
Cały czas będą trwały, tak jak do tej pory, działania, które ukierunkowują Polskę na tą praworządnościową ścieżkę i będą zachodziły te zmiany w wymiarze sprawiedliwości, które będą porządkowały sytuację zarówno w sądach, jak i w prokuraturze.
Tak czy nie?
Będą podejmowane cały czas działania.
Arkadiusz Myrcha, wiceminister sprawiedliwości, jest gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM. Dziękujemy słuchaczom i zapraszamy do naszego radia internetowego, do radia RMF 24, także do naszych mediów społecznościowych. Tam dalszy ciąg naszej rozmowy, także o praworządności, ale nie tylko. Pan mówił o tym, panie ministrze, że premier Donald Tusk jest zadowolony z tego harmonogramu zmian, jeśli chodzi o przywracanie praworządności. Ja to czytam w takim dokumencie przedstawionym jeszcze w lutym w Brukseli, przez Ministerstwo Sprawiedliwości zresztą, że ustawa o KRS-ie miała wejść w życie w marcu. W tej chwili jest w Senacie po pracach sejmowych. Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, zaczęły się prace w Sejmie, a już miała zacząć funkcjonować. Prawo o ustroju sądów powszechnych miało wejść w życie w marcu. Mamy koniec kwietnia, nic z tego. Rozdzielenie funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości marzec, kwiecień. Nic takiego się nie dzieje. To jak to w takim razie z tymi zmianami w praworządności?
Wszystkie te projekty ustaw czy ustawy w przypadku Krajowej Rady Sądownictwa są już to praktycznie na finiszu, bo Senat się nad nimi pochyli.
O, senator Kwiatkowski wcale nie jest taki pewien, bo dzisiaj, czy wczoraj powiedział w publicznym radiu, że Senat musi się pochylić nad tymi ustawami, bo tam nad ustawą o KRS-ie, bo tam jest rzeczywiście parę kwestii do wyjaśnienia, także nie byłbym taki przekonany, że to szybko wyjdzie z Senatu.
O tym finalnym etapie całego procesu legislacyjnego. No Senat jest już tą ostatnią instytucją przed prezydentem, który się pochyla nad ustawą. Ustawy trybunalskie, tak zwane, mówimy o dwóch, są procedowane. Ustawa o ustroju sądów, tak zwana ustawa kagańcowa, zakładam, że na dniach będzie kierowany wniosek o wpis do wykazu prac.
No, na dniach to znaczy kiedy?
No, nie chcę być zakładnikiem konkretnej daty, ale zakładam, że to może być szybciej niż później. pracę nad ustawą rozdzielającą funkcję ministra sprawiedliwości od prokuratora generalnego, czyli jakby zmieniające tej kor funkcjonowania prokuratury, no już są bardzo, bardzo poważnie zaawansowane w Ministerstwie Sprawiedliwości. Tak więc powiedzieć, że w tej sprawie się, w tej tematyce praworządności niewiele dzieje lub nic, byłoby po prostu tezą niesprawiedliwą. Tych ustaw po prostu jest całkiem sporo.
Nie mówię, że się nic nie dzieje. Mówię raczej to, że się dzieje bardzo wolno, że w porównaniu z dokumentem i z harmonogramem, który został przedstawiony w Brukseli, a który miał również otwierać drogę nam do pieniędzy z KPO, no ten harmonogram się zdecydowanie rozjeżdża z rzeczywistością.
Ale środki z KPO są przyznane, są zaakceptowane pierwsze wnioski o płatność, to wszystko się dzieje. Jeśli chodzi o harmonogram prac, to i ministerstwo, jesteśmy też w stałym kontakcie z instytucjami unijnymi, tak więc tutaj nie ma ryzyka, że nasze działania, mówię, ukierunkowane na przywrócenie w Polsce tej pełnej praworządności mogły być zachwiane.
To znaczy, że jak teraz są pieniądze z KPO, to teraz już nie będzie pośpiechu?
Nie, wręcz przeciwnie, my podchodzimy do tego także honorowo. Znaczy, zobowiązaliśmy się do przeprowadzenia i uchwalenia pewnych ustaw i czujemy się zobowiązani, już nie tylko jeśli chodzi o te środki finansowe, ale przede wszystkim w stosunku do obywateli, którym to obiecaliśmy, żeby te ustawy przygotować.
A jak pan traktuje słowa minister Poprockiej, że ustawa o KRS-ie w tym kształcie, jaki w tej chwili jest niekonstytucyjna i w ogóle nie ma mowy chyba o tym, tego już minister Poprocka nie mówi, przyznaję, to już moja interpretacja, że nie ma mowy o tym, żeby prezydent Duda ją podpisał.
No, stanowisko prezydenta i kancelarii odnośnie tej ustawy było komunikowane od samego początku, co nie zmienia faktu, że mimo, że jestem zaskoczony, że tak w czambuł jest krytykowana, zarzucając tej ustawie niekonstytucyjność, skoro właśnie ta ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa przywracająca tej instytucji kształt zgodny z literą, z duchem konstytucji, która realizuje wyroki obu europejskich trybunałów i która w żaden sposób nie narusza prerogatyw prezydenckich, przez kancelarię prezydenta jest uznawana za niezgodną z konstytucją.
A na czym pan opiera swoją wiarę, że te ustawy, o których mówimy w kontekście przywracania praworządności, zostaną przez prezydenta Dudę podpisane?
To jest oczywiście moja taka optymistyczne jakby patrzenie, no bo to jest zawsze decyzja indywidualna pana prezydenta, to jest jego prerogatywa. I oczywiście ma prawo niepodpisania nawet najlepszej ustawy, z czego oczywiście musi wtedy wytłumaczyć. Natomiast po prostu nie wiem, czym się może kierować polski polityk, kiedy odmawia podpisania ustawy, która przede wszystkim przybliża w Polsce praworządność, z drugiej strony przybliża polskie obywatelki i obywateli do środków unijnych. Znaczy, naprawdę nie wiem, czym się trzeba kierować, żeby odmawiać podpisania takiej ustawy.
Panie ministrze, czy wy chcecie przeczekać prezydenta Dudę?
Nie.
No, tak się zastanawiam nad tym, bo jeżeli być może zakładacie w Ministerstwie Sprawiedliwości, że prezydent tych ustaw nie podpisze i dlatego zwlekacie z tym, żeby one były w pełni gotowe i trafiły do podpisu prezydenckiego, no, lub nie.
Ale sam fakt, że ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa jest już na finiszu. Ustawy trybunalskie są procedowane. My nie możemy oglądać się na to, jaka jest sytuacja w Pałacu Prezydenckim. Naszym obowiązkiem jest jako ministerstwo przygotowanie projektów ustaw. W koalicji 15 października pełnym zobowiązaniem jest, żeby te projekty uchwalić i przedłożyć na biurko pana prezydenta. Jeżeli odmówi podpisu, źle się stanie, ale po prostu z tymi projektami będziemy wracali w przyszłości i tyle.
Panie ministrze, rozszerzono grupę prokuratorów, którzy się będą zajmowali śledztwem w sprawie Pegasusa. Pan uważa, że to jest w ogóle możliwe, żeby przed wyborami do Parlamentu Europejskiego były postawione jakieś, nie mówię o zakończeniu śledztwa, ale żeby były postawione jakiekolwiek zarzuty?
W ogóle nie wiem, dlaczego można łączyć te dwie okoliczności, w sensie efekt działania prokuratury i
wybory do Europarlamentu.
Jedne czy drugie. Znaczy, jeżeli ktokolwiek by się prokuraturze kierował takim kryterium, to znaczy, że nie wróciliśmy do niezależnej prokuratury. Znaczy, prokuratura działa według swojego planu śledztwa i jak będzie moment, że materiał dowodowy będzie pozwalał postawiać zarzuty, to na pewno tak się będzie działo.
No nie, bo patrzę też na listę kandydatów do Europarlamentu i czytam jednocześnie konkrety, czyli 100 konkretów na 100 dni rządów Koalicji Obywatelskiej. Mówiliśmy o konkrecie numer 64. Teraz konkret numer 65. Zakładam, że pan też nie do końca pamięta, a ja też korzystam ze ściągawki, żeby nie było. Ujawnimy listę osób nielegalnie podsłuchujących i wydających nielegalne decyzje o podsłuchiwaniu obywateli. Nawet nie ruszony ten konkret.
Przepraszam, ale działa komisja śledcza, która wyjaśnia okoliczności nabycia tego oprogramowania, korzystania z niego, więc Przepraszam bardzo, ale w tej sprawie akurat się dzieje całkiem sporo. Plus działa zespół śledczy w prokuraturze.
To dlaczego krajowej? Akurat w ostatnich dniach Ministerstwo Sprawiedliwości rozszerzyło ten zespół i nadało mu...
Prokuratura Krajowa dodała
mu dodatkowe jeszcze kompetencje.
No to jest decyzja prokuratury i jakby o decyzjach personalnych mi też trudno mówić, bo też nie wiem, co legło u podstaw tej decyzji. Prokurator Michał Gacek, przepraszam, bo to też nie jest dla mnie taka wiedza jakby bezpośrednia wynikająca z obowiązków służbowych, przejął te obowiązki, no i czekamy na efekty jego pracy i też współpracy z Komisją Śledczą.
578 osób, o tylu powiedział minister Bodnar w Sejmie w kontekście podsłuchiwania Pegasusem. Wszystkim już wysłano wezwania do prokuratury w charakterze świadka?
No, z tego co wiem, to wysłano na razie tym 30 kilku osobom i kolejne analizy trwają, bo no, to są dość złożone postępowania.
A dlaczego to jest złożona sprawa?
To byśmy już wchodzili w taką kuchnię, chyba taką prokuratorską, co do której też nie jestem ekspertem, żebyśmy mieli jasność. Ale też człowiek... jakby w tym jako politycy nie uczestniczymy tak bezpośrednio. Natomiast jeżeli toczy się postępowanie i pojawiają się nazwiska, no to trzeba wyjaśnić okoliczności złożenia tego wniosku, w stosunku do kogo był złożony, jakie informacje zostały uzyskane, do jakiej części śledztwa, gdzie znajdują się konkretne materiały, je trzeba przeanalizować, a następnie trzeba ustalić z dozą już pewności, że w konkretnym przypadku, w stosunku do danej osoby wykorzystano je bezprawnie, w tym sensie, że albo nie było podstaw do wykorzystania, albo został przekroczony zakres wniosku, który określał potrzebę zastosowania tego typu oprogramowania, więc tych okoliczności do zbadania jest naprawdę dużo.
Panie ministrze, Mariusz Kamiński twierdzi, że wszystkie decyzje o podsłuchach były wydawane i podejmowane zgodnie z prawem i że sądy wiedziały o tym, że się stosuje Pegasusa? Ale tego już sam minister Kamiński nie mówi.
To jest już takie do znudzenia wycierany slogan przez polityków PiSu. Sądy wiedziały, to znaczy, że wszystko było w porządku.
Ale zakłada pan, że sądy wiedziały, prawda?
Znaczy ja nie mogę przepraszam, tak zakładać a priori, tak jak z tego powodu, że sąd, z tego co sami mówią sami sędziowie pracujący w tej działce, oni otrzymując wniosek o zgodę na zastosowanie technik operacyjnych, oni nie wiedzą, jakie narzędzie przede wszystkim realizacyjnie zostanie zastosowane, w jakim konkretnie kształcie, zakresie i tak dalej, nie?
Zgoda, tylko pytanie jest też także dotyczące sędziów. Czy sędziowie niezbyt łatwo zgadzają się w Polsce na podsłuch?
A to jest osobna dyskusja i to jest też bardzo ważny wniosek, który wypłynął z tej debaty sejmowej, zainicjowanej przez właśnie pana profesora Bodnara odnośnie stosowanych w Polsce podsłuchów. Bo wracamy do tematu, o którym mówiliśmy też będąc jeszcze w opozycji, czyli kwestia nadzoru nad funkcjonowaniem służb jako takich i kwestia nadzoru sądowego i wydawaniu zezwoleń. Dzisiaj to jest tak naprawdę, to jest jeden sąd jest uprawniony do tego, żeby te zgody wydawać dla wszystkich czynności, dla wszystkich służb. I sami sędziowie mówią, że ten system jest po prostu niewydolny i on będzie ulegał pewnym modyfikacjom.
On jest nie tyle niewydolny, co raczej mi powiedział taki nieidący po stronie obywateli, bo to sędzia musi się tłumaczyć, dlaczego nie wydał zgody na podsłuch, a rozumiem, domyślnie jest tak, że on tą zgodę wydaje. Musi uzasadnić brak zgody na podsłuch.
Czy dokładnie tak jest, sędziowie wskazują, że wydanie zgody na zastosowanie tych technik operacyjnych po prostu wymaga akceptacji. Odmowa wymaga pełnego uzasadnienia na podstawie dokumentów, które mają. Co więcej, w tym momencie sędzia jest odizolowany od reszty i nie może się nawet z nikim skonsultować w tej sprawie, więc ten system jest daleki od doskonałości.
A co będzie w Ministerstwie Sprawiedliwości? Co się stanie, jeżeli się okaże, że rzeczywiście te wszystkie zgody do używania Pegasusa miały podkładkę sędziowską, czyli generalnie sądy się na to zgadzały?
No, ale to wracamy do początku tej dyskusji. Sąd uzyskując taki wniosek, on nawet wyrażając zgodę, on nie ma pełnej wiedzy, kto i czego przede wszystkim będzie używał. Tak więc zasłanianie się tą podkładką sędziowską jest kompletnie nie na miejscu i nie uzasadnia stosowania takiego oprogramowania Pegasus. Co więcej, zakładam, że na początku, kiedy to oprogramowanie zaczęło funkcjonować, mogło być tak, że nie wszyscy wiedzieli, jakie są jego wszystkie funkcjonalności i co nie usprawiedliwia nadużywanie tego programu, no bo nie wierzę, żeby ktokolwiek zgodził się na stosowanie takiego oprogramowania w stosunku do polityków, adwokatów, prokuratorów w sprawach kompletnie ich niedotyczących.
Panie ministrze, kiedy pan się widział ostatnio z Donaldem Tuskiem? Tak twarzą w twarz. Może nie tyle rozmawiał, czy kiedy pan widział Donalda Tuska?
No to na posiedzeniu Sejmu.
A rozumiem, ale dzisiaj oglądał pan konferencję Donalda Tuska.
No tak.
No właśnie. I tak się zastanawiam, dlaczego, dlaczego premier może występować, a nie może się pojawić jutro u prezydenta. Na powtórne zaproszenie.
Nie wiem, jaki charakter ma, przepraszam, proszę mnie zwolnić też z tego obowiązku, ale w jakim charakterze i czego...
To jest ta rozmowa, pamięta pan, która miała dotyczyć, było zaproszenie od prezydenta Dudy, między innymi dotyczące potencjalnej rozmowy o nuclear sharing premierem a prezydentem. Premier poinformował, że jest chory, że ma zapalenie płuc i rezygnuje, ale minister Kolarski z kancelarii prezydenta, widząc premiera dzisiaj na konferencji prasowej, całkiem dobrej kondycji, zaprosił premiera ponownie.
No, premier Donald Tusk, nawet jak jest chory, widać, stara się zachować w jakimś względzie tą aktywność. Natomiast, żeby pana ministra nie zmylił nawet dobra kondycja podczas konferencji, pan premier zapowiedział, że po powrocie do zdrowia wróci też do pewnej aktywności i tyle.
A data rekonstrukcji rządu 10 maja się nie zmienia w związku z chorobą premiera?
No, ciężko mi powiedzieć, to jest decyzja oczywiście premiera. Taka propozycja padła i no, przyjmuję, że 10 maja to nastąpi.
Pan zostaje w Ministerstwie Sprawiedliwości?
Tak.
A jako wiceminister?
Tak.
Rozumiem. A nie korci pana jakiś inny resort?
Nie, jest zresztą bardzo nie. Też mam duży dyskomfort zawsze rozmawiania o jakichkolwiek plotkach i ja wiem, że to się miło słucha od zawsze, jak jest karuzela nazwisk. Natomiast to trzeba spokojnie zawsze poczekać do decyzji premiera.
Jak patrzę na pańskie media społecznościowe, to mam wrażenie, że tak bardziej do Ministerstwa Sportu pana ciągnie.
Bo jedno, że jestem fanem sportu. Na Twitterze na chyba to zdecydowanie w większości te wpisy sportowe dotyczą koszykówki NBA. I tak, tu jestem ogromnym, ogromnym fanem.
To w takim razie najłatwiejsze pytanie dzisiejszej rozmowy. Kto będzie mistrzem w tym roku? NBA.
To jest bardzo trudne pytanie, wbrew pozorom, ale chciałbym chyba obejrzeć finał Boston Celtics z Minnesotą, bo wygląda na to, że Minnesota gra dzisiaj taki najciekawszy basket na zachodzie, a Boston widać, że są najlepszą po prostu drużyną na wschodzie.
To jest polityczne granie takie w koszykówkę, bo wie pan, raczej w platformie się powinno grać w piłkę, a nie w koszykówkę. Przepraszam, jest taka opcja, która gra w koszykówkę i nie wiem, jak to się może skończyć.
Nie, mamy w platformie fanów jednej i drugiej dyscypliny i sądzę, że jesteśmy tacy interdyscyplinarni.
Tak mówi Arkadiusz Myrcha, wiceminister sprawiedliwości, gość popołudniowej rozmowy w RMF FM. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.